Niech pani zobaczy, co to był za człowiek.
To jest świadectwo.
To jest taka opinia. Opinia spod chorążówki, jedna, druga.
Bardzo ambitny, bardzo troskliwy, odporny, wytrzymały, inteligentny, bystry. Bardzo pewny siebie też.
Tak. No dowódca, po prostu dowódca. No trzeba było go zgnoić.
Trudno powiedzieć, kiedy właściwie zaczęła się ta historia. Czy wtedy, kiedy wybuchła wojna? Czy może wtedy, kiedy w Polsce zaczęła się epoka PRL-u? A może dużo wcześniej, kiedy to dwaj bracia, Stanisław i Władysław Rodowiczowie, jeszcze jako dzieci zamieszkali w domu na warszawskim Żoliborzu? Dla mnie ta historia zaczęła się podczas nocnego dyżuru w radiu. Jeden z kolegów opowiedział mi o wojennej radiostacji Łódź Podwodna, prowadzonej przez braci. Działała w podziemiach domu przy małej, urokliwej uliczce w Warszawie. Okazało się, że ten sam dom, w którym była radiostacja, ciągle należy do rodziny Rodowiczów. Wandy, córki Stanisława, oraz Jana i Piotra, synów Władysława.
Jesteśmy na ulicy Fortecznej 4.
Tutaj jest taka tablica na ścianie tego domu,
której treść jest: w podziemiach tego domu działała tajna radiostacja ZWZ AK pod nazwą Łódź Podwodna. Jej dowódcą był Stanisław Rodowicz.
Czyli pana stryj.
Stryj, tak. Schodzimy do piwnicy. I teraz tu jest kratka wentylacyjna założona przez brata, ale kiedyś był normalny stopień, ostatni. Jak się ten stopień wysunęło, to pojawiało się zagłębienie, które już pani pokazuje.
A tu się coś wysuwa jeszcze.
Zagłębienie z rurami, z zaworami. Z jednego z tych zaworów kapała woda. I jak się stukało w to zagłębienie, to odgłos jest taki fundamentu, głuchy. Nie ma żadnych oznak, że tam jest jakieś wejście. Dopiero jak się przekręciło kran po osi rury, to zwalniały się zamki jalowskie i można było całość odsunąć. I proszę posłuchać, jak lekko, mimo upływu czasu, odsuwa się blok betonowy grubości około 50 cm na rolkach. I jest wejście pod piwnicę. Także schodzimy teraz na dół. Tutaj siedział radiotelegrafista. Tutaj było stanowisko po drugiej stronie do nasłuchu radiowego. I tutaj siedział człowiek, który cały czas odbierał informacje radiowe ze świata i redagował biuletyn informacyjny Armii Krajowej. I jak pani widzi, to jest zrobione pod domem. Oni wywozili ziemię do ogrodu. Myśmy się jako dzieci dziwili, dlaczego w końcu ogrodu jest tak jakoś wyżej, tam zawsze my na sankach zjeżdżali, ale to okazało się, że oni bardzo mozolnie w nocy wózeczkiem specjalnym tą ziemię spod domu wywozili, musieli podbijać fundamenty, no i to było po prostu technicznie fantastycznie przemyślane wszystko.
Mało tego, trzeba było potem to zabetonować, bo to było od razu w jakiś sposób tam podstemplowywane, podmurowywane. Więc skąd piasek? Był wykopany dół w rogu ogrodu. Jak ja się pytałam, bo ja się bawiłam w tym ogrodzie i widziałam ten dół, to było też zaskoczenie, po co taki dół. No to mi tata powiedział, że to będzie ubikacja. No to myśmy z dzieciakami wszyscy siusiali tam do tego dołu. No. Po prostu, a oni nam piasek brali do tej budowy.
Tutaj było szereg urządzeń technicznych w postaci na przykład kilku mikrofonów w ogrodzeniu i w drzwiach, gdzie można było łatwo dać sygnał ostrzegający, żeby przerwać nadawanie.
Do tego stopnia było to genialne, technicznie zaprojektowane i wykonane, że przez rok ta radiostacja nadawała. I przez rok Niemcy ją namierzali i dostawali szału. I bez przerwy tutaj były rewizje w całej dzielnicy. Specjalna ekipa żołnierzy różnych specjalności w różnych mundurach opukiwała wszystkie ściany i wszystkie możliwe zakamarki. I nigdy tej radiostacji nie znalazła. A to jest zdjęcie stryja Stanisława, no kawał przystojniaka. Także tutaj może panią zobaczyć jako operator. Tutaj właśnie pracuje. Przed wojną on skończył politechnikę, ale generalnie był operatorem filmowym. Musiał być zdolny facet. Jesteśmy w tej chwili w kuchni, która graniczy z sąsiednim domem jedną ścianą. I tutaj była w rogu półka. Leżał tam na jednej z półek gwóźdź. I ten gwóźdź, jak się włożyło w odpowiedni otworek, to całą półkę można było otworzyć. To znaczy, no tak jak drzwi się otwiera. I za półką był otwór i przechodziło się do szafy u sąsiadów.
No i oni przysłużyli się do przekazywania kontaktów, informacji między powstańcami. Śródmieście było rozdzielone od Mokotowa dość wcześnie niestety i nie miało ze sobą porozumienia, więc oni się porozumiewali poprzez Londyn. Stryj otrzymywał informacje, rzuć alfabetem Morsa, z Londynu, co się dzieje na Mokotowie i przekazywał te informacje do powstańców na Śródmieściu albo na Starym Mieście.
Mój tata miał kilka nazwisk, kilka tych kękart. Myśmy mówili do niego Kiciu.
A pani wiedziała, że ten Kicia to ojciec?
Nie. Jak się ukrywał pod innym nazwiskiem, był między innymi strażakiem i przychodził do domu w mundurze strażaka. No ja tam się bawiłam z dziećmi w ogrodzie, z sąsiadami, no różnymi, tam jakieś niańki były, nie niańki, no i tam podpytywali mnie, no, a ten strażak coś pisma musiał, że to było, mamusia opinię psułam, ale to był strażak, nie był, taty nie było, nie.
Ukrywał się tutaj też taki doktor Landsberg, ponieważ znał dużo języków, więc był jednym z tych redaktorów tego biuletynu.
Po rozgromieniu powstania do tego schronu, jakby to powiedzieć, weszło kilkunastu ludzi. I oni potem wszyscy wyszli, został tylko ojciec z Landsbergiem. Myśmy 6 października wyszli z Warszawy, czyli październik, listopad i prawie 3 miesiące on był z tym Landsbergiem na dole. Moja matka była zaprzysiężonym żołnierzem AK, także przez kogoś się dowiedziała, że może dojść do takiego pana, który był Volksdeutschem, miał przepustkę do zabezpieczenia mienia. No po prostu szaber normalny. I matka pojechała na granicę Warszawy szukać tego pana, którego na oczy w życiu nie widziała. No ale go w jakiś sposób tam dorwała. No i jak już jego dorwała, no to powiedziałam mu, że ma pójść na Forteczną, do 4. słupka, ma pójść powiedzieć halo Stefan, tu Krystyna. No i tych dwóch biednych takich zarośniętych wyprowadził.
Ta historia jest jak film sensacyjny. Emocjonował się kolega, dzięki któremu po raz pierwszy o niej usłyszałam. Na początku pomyślałam, rzeczywiście, to prawie jak polski James Bond. Ale kiedy poznałam dalszy ciąg tej historii, wiedziałam już, że bardzo się pomyliłam.
Po tym wyzwoleniu myśmy się dowiedziały od matki, że to jest ten Kicia, który był w Warszawie i który do nas przyszedł, to jest naszym ojcem, bo myśmy o tym nie wiedziały. Miałam wtedy 6 lat, no i dopiero poznałam swojego ojca. Mąż przyszedł. Mój tata chciał kręcić filmy w Łodzi. Szukam tego filmu mojego taty. Nie w komputerze, nie, tylko ja dostałam jego od Wojtka Rodowicza, wiesz?
A na płycie?
Na płycie.
A to płycie nie poradzi.
Ja wiem. To jest ta płyta z tym filmem. To weź to tak jakoś żeby pani pokazać.
Ale to dotyczy końca.
Mój ojciec okręcił.
Grupie dzieci warszawskich ofiarność społeczna umożliwia wyjazd na letnie kolonie. Może to i dobrze, że Zośki, Mańki i Andrzejki jadą na wieś, myśli nie jedna matka.
Proszę pani, ja pamiętam, że był taki moment, to było zaraz po wyzwoleniu, rodzice oddali nas do domu dziecka. Moja siostra młodsza miała wtedy, nie wiem, 3 lata chyba. I wiem, że ojciec tam jakieś dokrętki robił do tego filmu. Rodzice nie mieli rzeczywiście domu i musiałyśmy przez jakiś tam czas być. Wiedziałam, że ja mam swoich rodziców i że nie zostawią mnie tam na pewno. Także nie było takiego momentu, że czekam i nie wiem, ale porusza mnie ten film, porusza. No nie mam tam dobrych wspomnień z tego domu dziecka.
Na razie nie możecie liczyć na żadną pomoc z zewnątrz. Mamy przed sobą piękne zadanie. Musimy sobie radzić odtąd sami.
Wojna zrujnowała kraj i złamała wiele życiorysów, ale dwóm braciom udało się przetrwać. Stanisław Rodowicz mógł znowu kręcić filmy. Władysław został ekonomistą, założył rodzinę, urodziły mu się dzieci. I może wszystko skończyłoby się dobrze, gdyby w ich życie znowu nie wmieszała się wielka historia.
Ojciec od końca 1942 roku do końca wojny przesiedział w Oświęcimiu. Natomiast stryj ze swoimi najbliższymi współpracownikami funkcjonował do końca. Pracował ze stryjem taki pan, który się nazywał Landsberg, który znał kilka języków i on słuchał komunikatów zarówno niemieckich, jak i angielskich, jak i francuskich. Więc to było dawanie też informacji z całej Europy. Jedna z takich informacji miała dramatyczny epilog, bo stryj się dowiedział po rosyjsku o szykowanym zamachu na Marcelego Nowotko przez komunistów. Napisał to w raporcie i ten raport poszedł do biuletynu informacyjnego. Później, po wojnie, zostało to wyciągnięte przeciwko stryjowi, że to on przygotowywał zamach na Marcelego Nowotko. I to było przyczyną aresztowania i to jest taki paradoks, koszmarny paradoks sposobu postępowania komunistów w latach 50.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
Po wojnie mój tata pojechał na jakieś zdjęcia, to był 49 rok, zima, pojechał na zdjęcia do, nie, już nie wiem gdzie, w każdym razie nie wrócił z tych zdjęć. Słuch o nim zaginął totalnie, po pół roku przyszedł. Okazuje się, że siedział na rogu Oczki i Chałubińskiego w podziemiach tam w domu uboskim. Wypuścili go bez sprawy, bez niczego. Ojciec poszedł na piechotę do Zalesia i to pamiętam. Myśmy się rano obudzili, to była niedziela i rejwach w domu, szum taki, no więc stwierdziłyśmy, że to tata. No tata miał takie wrzody wielkości, ja wiem, dobrej śliwki. Tak jak lekarz potem stwierdził, to była witaminoza, że siedział przez te pół roku na kaszy. U nas w domu nie wolno było żadnej kaszy zrobić. Miał takie już wstrętnie, że nie wiem. Katowano go też, powiem jak, bo o tym powinni ludzie wiedzieć. Chodziło o to, żeby się przyznał. No więc siedział w takiej bardzo niewielkiej celi, sam jeden. Strażnicy przechodzili pod drzwiami i ojciec słyszał każdy szmer, każdy głos, każdy dźwięk. I między sobą dwóch strażników rozmawia. No ten Rodowicz to głupi. Powinien by się przyznać już do tego wszystkiego, przecież całą rodzinę mu wytłuką. No i potem słyszy. Idzie moja mama, No i słyszy, że go ją tam, nie wiem, wieszają czy zarzynają. No w każdym razie nie ma mamy. Potem my. Ja, jedna siostra, druga siostra, dziadek, babcia. Wszystkich wymordowali najbliższych mu jak na jego uszach. On słyszał, jak myśmy przechodzili. On słyszał te katowanie. On słyszał te płacze. No. A skąd oni mieli te głosy? 24 godziny czy 48 godzin, 2 dni była rewizja u nas w Zalesiu. Mieszkaliśmy razem. No to co, to nie można było nagrać, jak ja krzyczę czy płaczę? Zamontowali sobie piękną audycję i puścili, no. Mój tata załamał się, ale jak? Walił głową w ścianę i krzyczał Lenin, Stalin. Jak wyszedł i jeden z moich kolegów go się pytał, jakby była wojna, czy pan by walczył? A mój tata tak się uśmiechnął, mówi tak, jeżeli będzie wojna z Niemcami, to biorę karabin i walczę. Ale jeżeli z Rosją, to się wieszam na pierwszej gałęzi.
Troska o prostego człowieka, o zwykłym, ale jakże czułym sercu. Troska o lepsze jego życie, o lepszy jego los i przyszłość jest sprawą najświętszą.
To był 49 rok, 50 rok przeszedł, czyli półtora roku minęło i na początku stycznia dostaliśmy wiadomość od jakiegoś drugiego operatora, że ojca z planu przyszli i zabrali. No ale ponieważ moja mama weteranka, wiedziała już jak znika z powierzchni ziemi, to co trzeba robić. No więc wysyłała po 5 zł takie przekazy do wszystkich więzień w całej Polsce. No i te pieniądze wracały. Ale z jednego nie wróciły, także wiedzieliśmy, że siedzi. Pierwsze moje widzenie z ojcem, moja mama zadzwoniła do Zalesia, znaczy zadzwoniła, bo tam telefonu nie było, ale przez kogoś tam podała. Ktoś przyszedł i powiedział, że ja mam jutro przyjechać do Warszawy, mama będzie czekała w Warszawie na przystanku. Ja wiedziałam już o tym, że pójdę na to widzenie. Wie pani, był taki film Przesłuchanie. Ja musiałam wyjść z tego filmu. To było też Rakowiecka. Na Rakowieckiej chodziło około 20 osób. Jakieś baby, jacyś ludzie. Pchali się, to było nerwowe strasznie. Były takie jakby kojce, takie klatki i tu były kraty. Za tymi kratami druga krata, taka sama. I tam ci więźniowie czekali. I trzeba było ich znaleźć. Ja sięgałam ledwo brodą tam do tego. Mama stała i ja. No i tata tak do tej kraty się przyduszył, a przy nas stał strażnik z karabinem. I jak ojciec tak wziął rękami do tej kraty się dotknął, to on tym karabinem po tych palcach ojca. Ojciec musiał zdjąć te ręce. No było coś tak upiornego. Ja z mokrymi majtkami wyszłam. Północy przewymiotowałam na obie strony. Nerwica żołądka normalna. Straszne to było, straszne. Więcej mnie matka nie brała. Jak pani chce, to mogę pani pokazać wyrok sądowy, w którym jest kara śmierci. Znaczy mam ksera, ale to mam. Tutaj jest ten wyrok. Boże. Wie pani, że jak to dotykam się do tego, to aż się cała trzęsę.
On został oskarżony o współpracę z Niemcami.
No oczywiście.
Z Gestapo.
Tak. Oj Boże. Wszystko można wymyślić, proszę pani.
taka potworność, wie pani, tych czasów PRL-owskich, kiedy stryj siedzi z wyrokiem śmierci, to ojca wzywają do Urzędu Bezpieczeństwa i go szantażują, że jeżeli nie podpisze współpracy z nimi, to wykonają wyrok na jego bracie. I ojciec odmówił, nie wiedząc, czy nie wydaje wyroku śmierci na brata.
Ja miałam wtedy 14 lat, moja siostra miała 11, a najmłodsza miała 10, czy 4. Ona była 10 lat ode mnie młodsza. I myśmy pisały do Rady Państwa taką, pamiętam jak dzisiaj dziadek nam pomógł taką laurkę zrobić, takie, po bokach były jakieś takie ludowe, to już ja to tam malowałam. I siostry się podpisywały. I to była prośba do Rady Państwa o ułaskawienie mojego taty. I Rada Państwa ułaskawiła na dożywocie. Ale to już było coś, bo żył. No potem jakieś amnestie były, jakieś coś dostał, coś tam 25 lat czy coś takiego. No i przyszedł na szczęście październik.
Czyli to był 56 rok.
Wyszedł 3 grudnia, całą rodziną żeśmy czekali na niego w kawiarni WZ, a stryj Władek odbierał go. No i przyprowadził ojca. No i przyszedł wymizerowany, nieprzystosowany do niczego. Pamiętam, że jeździłam z nim na plan filmowy, jak kręcił Modę Polską. Jeździłam specjalnie, tylko po to, żeby te baby ustawiać. No, przecież on nie był w stanie powiedzieć, niech pani odwróci się w lewo. On, proszę pani, ja mówię, co chcesz? No w lewo, żeby poszło. Proszę pani, trzeba w lewo się obrócić. I w ogóle się nie umiał znaleźć tutaj, w tej rzeczywistości.
Dwaj bracia, którzy ryzykując własnym życiem wysyłali i nadawali meldunki o sytuacji w Polsce, od dawna nie żyją. Ich dzieci, urodzone w latach 40. i 50., mają już dorosłe wnuki. Minęła wojna, terror lat stalinizmu, PRL. Ale tak jak nie wiadomo, kiedy zaczęła się ta opowieść, nie wiadomo też, czy już się skończyła.
Mój tata nigdy nie opowiadał. Nawet nie mówił o tej łodzi podwodnej w ogóle. No ja to od matki raczej wszystko wiedziałam.
Myśmy pytali tatę, jak nas kąpał chłopców. Pytaliśmy go, co ty tu masz za numery na przedramieniu. A tata zbywał to, mówiąc, kiedyś wam to powiem. I dopiero jak już podrośliśmy, zaczęliśmy mieć po te kilkanaście lat, to dopiero wtedy oni zaczęli o tym mówić. Ja właśnie odkryłem to pomieszczenie w piwnicy jeszcze, ale już, które było za murem i ten mur częściowo był już rozwalony i było pomieszczenie, więc ja zapytałem taty, czy mogę tam urządzić ciemnię fotograficzną, tak jak każdy chłopiec w którymś momencie chce to robić. Wszedłem do tego pomieszczenia i patrzę, że tam się schodzi gdzieś w dół. I pytam ojca, co to jest? No i ojciec mi wtedy dopiero o tej łodzi podwodnej opowiedział.
Ja na przykład brałem udział w olimpiadzie historycznej. Moja nauczycielka od historii wybrała sobie mnie i mojego kolegę jako właśnie uczestników olimpiady historycznej. Ja doszedłem do finału, takiego warszawskiego finału olimpiady historycznej, poświęconej wtedy wyłącznie właśnie II wojnie światowej, a w szczególności roli Armii Ludowej, wspaniałej, wielkiej roli Armii Ludowej w walce w II wojnie światowej. I ja pamiętam, jak przychodziłem do domu na obiad i opowiadałem ojcu, czego się właśnie nauczyłem i jak to wspaniale Armia Ludowa walczyła i jakie wielkie zasługi odnosiła w walce z Niemcami. I pamiętam zieloną twarz ojca.
To, że oni to przeżyli, że byli w stanie to udźwignąć. To już był w ogóle jakiś ewenement i cud. I teraz jest sytuacja taka, że oni muszą to dalej w sobie tłamsić. I to się musiało w jakiś sposób wiązać z napięciem, ze stresem. I w momencie, w którym ojciec już uległ, że tak powiem, naszym prośbom i zaczął opowiadać o tym, to się zaczęło z niego wylewać. I to było trudne, bo to jest niesamowite, że w 30, 40, 50 lat po wojnie to tak głęboko w ojcu tkwiło.
To jest film, który nagrał pana brat z pana ojcem.
Tak.
Kolegów naszych, z którymi razem pracowaliśmy, najpierw zabrano spośród nas i w pierwszej kolejności rozstrzelano. Obudziliśmy się i rano widzimy...
Nawet myśmy tak trochę go hamowali, jak jakaś uroczystość rodzinna, ślub czy chrzciny czyjeś, jakichś tam prawnuków. I siedzimy przy stole i tata mówi, a na Majdanku to to, a w Oświęcimiu to to. I wylewał z siebie to wszystko dopiero wtedy. No... Czułem, jak cierpi. Ale to znaczy, ile lat to siedzi w człowieku.
Ja w ogóle ojca swojego, to tak śmiesznie, w dzieciństwie to był moim takim idolem. Potem jak siedział, to był właściwie moim dzieckiem. Nie wiem, no bo mogłam papierosy mu kupić, mogłam mu podkoszulkę. Boże, tego nigdy nie zapomnę, granatową podkoszulkę taką mu kupiłam, takiego t-shirta. Natomiast, kiedy siedział jeszcze w Ramokotowie, to był Bogiem. Pisałam wiersze też takie, że właśnie, że... Ja pani pokażę te wiersze.
Tu jest napisane... Jako młoda dziewczyna pisałam, że kocham go jak Boga. Dziś, modląc się do Boga, widzę oczy swojego ojca. To jest książka, którą pani napisała o swoim tacie.
No więc wszystkim był w zasadzie. Panem Bogiem był. No tak, ale nie moim tatą. Moja mama była nieszczęśliwa, no. Bóg honor i ojczyzna pierwsza, a ona gdzieś na piątym planie. Jak oni obchodzili 25-lecie swojego ślubu, to wyliczyli, że byli 5 lat razem. No to na 25 lat, 5 lat razem, a 20 oddzielnie, to ja nie chcę tak. Ja chcę być razem. Dlatego myślę sobie to, znajdę sobie takiego, żeby był dla mnie. Żeby mi po prostu już tutaj nigdzie nie chodził na wojenkę, szabelką nie macha. No i wybrałam sobie takiego kanalię, że po prostu... Miałam ciężką depresję, no więc trafiłam do laboratorium psychoedukacji i tam jeździłam na takie treningi. No i właśnie na jednym z tych treningów pamiętam, że mi kazano głośno krzyczeć. Tato, dlaczegoś mnie zostawił. Ja nie miałam taty, no. Wszystkie role kreował, a nie był moim tatą, no. Takim zwykłym tatą.